Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chcemy skończyć z budowaniem bez żadnych standardów, tak mówi pan o specustawie mieszkaniowej. Ale w przestrzeni publicznej nie brakuje też głosów, że te zmiany w prawie, które przypomnijmy mają służyć rozwojowi rządowego programu Mieszkanie Plus, pozwalają deweloperom budować nawet tam, gdzie im teraz nie wolno. Na ile jest i występuje takie zagrożenie, panie ministrze?
Dzisiaj powodem chaosu przestrzennego i tego, z czym mamy do czynienia, czyli z kosztami społecznymi wynikającymi z braku dobrego planowania przestrzeni, które skądinąd niedawno wskazywała Najwyższa Izba Kontroli, wyliczając je na naprawdę grube miliardy. Powodem tego nie jest specustawa mieszkaniowa, co do której pojawiają się rzeczywiście różne głosy, ale nie znajdziemy żadnego, nawet jednego przykładu lokalizacji inwestycji w szczerym polu na specustawie mieszkaniowej, bo to jest po prostu niemożliwe. Za to znajdziemy takie inwestycje na tak zwanych WZ-kach.
Czyli te warunki zabudowy, te, które
warunki wydają zabudowy, no one dzisiaj tworzą patologię. I tak naprawdę, oczywiście, gdyby pan redaktor spytał, czy specustawa jest najlepszym rozwiązaniem, to od razu odpowiadam, że jest rozwiązaniem połowicznie dobrym. Natomiast potrzeba jest nowej ustawy o planowaniu przestrzennym, całkowicie nowej, bo żeby zlikwidować WZ-ki trzeba rozwiązania systemowego, specustawa WZ-ek nie likwiduje i takie rozwiązanie właśnie zaproponowaliśmy. W tych dniach wysłaliśmy do konsultacji społecznych, tak jak zapowiadałem, całkowicie nową ustawę o planowaniu przestrzennym. No i to jest projekt, który zakłada 100% pokrycia planami ogólnymi, czyli całość planów
no właśnie,
na terenie
jakie
gmin.
Są te główne założenia?
Wszędzie plany zagospodarowania, bardzo uproszczone, czyli gdzie można budować, gdzie nie można budować. Potem plany zabudowy już bardziej szczegółowe, analogiczne do dzisiejszych miejscowych planów, ale bardziej fakultatywne, jeśli chodzi o możliwości określenia tego, jak szczegółowe powinny być to plany, bo inne będą dla Warszawy, inne dla, nie wiem, Tomaszowa Lubelskiego, to zrozumiałe. No i wreszcie wprowadzenie likwidacji docelowo decyzji o warunkach zabudowy. W zamian za to, tam gdzie jest już zagospodarowana przestrzeń, będą standardy urbanistyczne, które będą określały parametry dobudowy inwestycji w przestrzeni, która jest już zagospodarowana, no ale także takie rozwiązania, które pozwolą na przykład na porozumienie inwestora z samorządem przy budowie wspólnej infrastruktury społecznej, na przykład szkoły. Dzisiaj powstają inwestycje bez dostępu do takiej infrastruktury i chcemy stworzyć możliwość, aby do takiego porozumienia pomiędzy inwestorem a samorządem.
Jak to w praktyce osiągnąć? To znaczy, jak zmusić inwestora do tego, żeby planując osiedle mieszkaniowe miał na względzie właśnie dobro dzieci, rodzin, żeby powstawały tam szkoły, czy inwestycje były lokowane w pobliżu takich placówek?
No pewnie jeśli to jest inwestycja, która polega na wybudowaniu jednego czy dwóch bloków, to jest to oczywiście niemożliwe i tutaj powinien to po prostu regulować plan zagospodarowania. No w przypadku nowej ustawy plan zabudowy. Natomiast jeśli mówimy o dużych projektach inwestycyjnych, gdzie powstaje, nie wiem, miasteczko Wilanów, czy całe takie duże osiedle, jak my dzisiaj budujemy w Mieszkaniu Plus na przykład Karczunkowskiej w Warszawie, gdzie jest 2700 mieszkań w jednej lokalizacji. Mamy takich kilka dużych terenów w Polsce, no, gdzie de facto powstaje całkowicie nowe miasto. No tam oczywiście warunkiem zgody ze strony miasta powinna być partycypacja inwestora w budowie infrastruktury. Też z tego korzysta, więc inwestor po prostu będzie miał z tego korzyść. Znaczy będzie mógł realizować duży projekt inwestycyjny, ale już od razu z dostępem do odpowiedniej infrastruktury.
Pan minister powiedział o tych występujących patologiach związanych z tymi WZ-kami. Czego najczęściej te, jak pan powiedział, patologie, te problemy dotyczą?
Moim zdaniem patologią, jeśli chodzi o WZ-ki, są dwie kwestie. Jedna to jest brak jawności decyzji. Czyli mamy sytuację,
tutaj
w której
urzędnicy decydują.
No, wyłącznie to się dzieje w gabinetach ratuszowych. Znaczy projekt nie jest wykładany publicznie, projekt nie jest konsultowany publicznie, nie staje na radzie miasta.
I to
jest oczywiste, że w planowaniu przestrzennym tak nie ma, ale w specustawie też tak nie ma. To znaczy to jest ta różnica między WZ-ką a specustawą, że w przypadku specustawy mamy jawną koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, mamy możliwość wypowiedzenia się ze strony mieszkańców i mamy wreszcie otwartą sesję, na której radni jawnie głosują, opowiadając się za lub przeciw. Po drugie, w przypadku WZ-ki mamy decyzję administracyjną. W związku z tym dochodzi do tego, że ta decyzja może być kwestionowana przez sąd. i w jakimś zakresie może być przez ten sąd podważona, jeśli chodzi o jej rozstrzygnięcie. W przypadku specustawy mieszkaniowej takiej możliwości nie ma, bo mamy do czynienia z uchwałą i w sytuacji nawet niespełnienia formalnie jakichś warunków, no, które zostały podniesione przez Radę i była negatywna opinia, to ona wraca do ponownego rozpatrzenia. Rada ma pełną kompetencję do zagospodarowania tego terenu, dokładnie tak jak w procedurze planowania przestrzennego. I to jest ta druga różnica, czyli jawność oraz ostateczna decyzja Rady, a tutaj jednak zdanie się na rozstrzygnięcie sądu. No i wreszcie standardy. Znaczy w przypadku WZ-ek te standardy nie są określone, w przypadku specustawy mieszkaniowej trzeba wypełnić standardy zapisane wprost w ustawie i to jest bezwzględne i to są standardy, które wymagają więcej od inwestora w zamian za szybsze procedury. Krótko mówiąc, specustawa to duży postęp w stosunku do tego, co jest, ale wciąż najlepszym oczywiście rozwiązaniem jest rozwiązanie systemowe, czyli nowa ustawa o planowaniu przestrzennym i to dzisiaj bardzo
potrzebne. Kiedy jest szansa, że to kompleksowe rozwiązanie wejdzie w życie i zostanie przygotowane?
No więc mamy dzisiaj tak. Wysyłamy do konsultacji, mamy koniec maja. Myślę, że jakiś miesiąc na te konsultacje spokojnie damy się wypowiedzieć wszystkim zainteresowanym. Przepracujemy ten projekt ustawy tak, żeby pewnie w połowie czerwca, może w lipcu, on został przyjęty przez rząd. Jeśli trafi w sierpniu na przykład do parlamentu, czy we wrześniu nawet, no to oczywiście powinien wejść w życie jeszcze w tej kadencji. Tak, taki jest plan.
Sejm znowelizował ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Co dla właścicieli nieruchomości oznacza ta ustawa?
Ona ma kilka wymiarów, ta zmiana, bo zmieniamy samą instytucję Krajowego Zasobu Nieruchomości i to jest oczywiście najważniejsze, ale oprócz tego zmieniamy kilka innych ustaw, więc najpierw powiem o tym KZN-ie, który nie działał w taki sposób, jaki byśmy chcieli, aby działał. To jest bank ziemi, który miał być pod budownictwo mieszkaniowe, ale otrzymywaliśmy tam tak gigantyczną liczbę informacji od właścicieli tych nieruchomości, że no szukaliśmy igły w stogu siana. Dzisiaj ograniczamy wpływające informacje do tych, które nam są, tych parametrów, które nam są potrzebne pod budownictwo mieszkaniowe. Rozszerzamy nieco zakres tych, którzy będą informować na przykład 100% spółki Skarbu Państwa, ale niektórych w ogóle wyłączamy, na przykład Lasy Państwowe. Rezygnujemy z czynszów regulowanych, zapisanych w ustawie i określanych w rozporządzeniu na rzecz dopłat do czynszów, które obowiązują już od 1 stycznia 2019 roku, czyli działamy bardziej rynkowo i dajemy możliwość tworzenia spółek nie tylko z jednostkami samorządu terytorialnego, co też się nie do końca sprawdziło, dając możliwość tworzenia spółek na przykład poprzez fundusze kapitałowe ze spółkami Skarbu Państwa, takimi jak PFR Nieruchomości pod program Mieszkanie Plus. Więc upraszczając, mogę powiedzieć, że jeśli ta nowelizacja wejdzie w życie, mamy działki na 63 tysiące kolejnych mieszkań, które będziemy mogli rozpocząć w ramach programu Mieszkanie Plus. Ale tam jest kilka takich rzeczy, które warto powiedzieć, które również przy tej okazji zmieniamy. Od 21 kwietnia po wejściu w życie nowych przepisów w tym roku najemcy mieszkań komunalnych będą mogli mieć weryfikowane dochody. To znaczy, jeśli zarabiają ponad te dochody, no to będą mieli większy czynsz niż do tej pory, ale dotyczy to wyłącznie nowych umów. I my tutaj doprecyzowujemy, że jeśli jest jakikolwiek powód, nie wiem, lokal zastępczy, cokolwiek w związku z istniejącą umową, to nigdy nie będzie traktowane jako nowa umowa. Czyli weryfikacja dochodów tylko dla nowych umów zawartych po 21 kwietnia 2019 roku. No i wreszcie uwłaszczeniowe przepisy. To są przepisy dotyczące podziałów nieruchomości, tak aby one nie blokowały przekształcenia cudzoziemców, pomocy publicznej. Wreszcie wprowadzamy bonifikaty 99% na gruntach i samorządu, i Skarbu Państwa dla określonych grup społecznych.
Zmiana, z czego wynika?
Czyli dla osób niepełnosprawnych, na przykład kombatantów, czy dla dużych rodzin. No z praktyki, to znaczy my byśmy chcieli, żeby to uwłaszczenie było jak najtańsze. Są oczywiście samorządy, które wprowadziły bardzo wysokie bonifikaty, ale są takie, które tych bonifikat nie wprowadziły w ogóle, więc myśmy podjęli decyzję, że wprowadzimy
dla tych najbardziej potrzebujących?
Ustawowo dla najbardziej potrzebujących, co jest zgodne z konstytucją. No, są też jakieś korekty związane na przykład z celem użytkowania wieczystego. To też było opisywane. Cel użytkowania wieczystego to jest naprawdę historyczna kwestia, bo o przeznaczeniu działki nie decyduje to, co jest zapisane w celu użytkowania wieczystego. Jeśli to jest działka na użytkowaniu wieczystym, tylko plan zagospodarowania, warunki zabudowy albo uchwała lokalizacyjna, ale ona może być sprzeczna z tym celem użytkowania, które było tam, nie wiem, w 70 roku ustanowione i był przemysł, a dzisiaj jest mieszkaniówka. Trzeba to uspójnić i dajemy możliwość samorządom, aby legalnie pobierały opłatę za zmianę celu użytkowania wieczystego, dwukrotność opłaty rocznej. Wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie dla samorządów. Ja wiem, że dzisiaj samorządy brały nawet więcej, no ale to było takie nie do końca zapisane w prawie, w ustawie i jeśli inwestor się odwoływał do sądu, to samorządy to przegrywały po prostu, więc my wprowadzamy to wprost do ustawy, określając, kiedy nastąpiła trwała zmiana i taka opłata nie jest możliwa, a kiedy nie nastąpiła trwała zmiana, to samorząd taką opłatę może żądać i w tej specustawie też zrobimy jedną zmianę, czyli zlikwidujemy zaświadczenia, które miały potwierdzać, że samorząd bierze na siebie za inwestora zaspokojenie możliwości zapewnienia dzieciom w szkołach miejsca albo w przedszkolach miejsca. No, takie zaświadczenie formalnie jest niespójne z prawem oświatowym. Dwa, wprowadzało taką nierówność podmiotów, to znaczy o tym, czy dziecko będzie dowożone do szkoły, czy nie, miałby decydować tryb lokalizacji inwestycji. Tutaj trzeba zmiany systemowej, czyli nowa ustawa o planowaniu przestrzennym i myślę, że dzisiaj już o tym systemowym rozwiązaniu powinniśmy rozmawiać i tak jak powiedziałem, wysłaliśmy je do konsultacji i czekamy, jaki będzie efekt tych konsultacji.
Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.